A w naszym programie Czas na Wiadomości zapraszam Grażyna Wagińska. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem. Zaznaczył, że jest to apel w duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej ojczyzny. Zaapelował też do członków obu izb parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, by dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone. Oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski jest związane z propozycjami, jakie pojawiły się w Sejmie w sprawie tzw. aborcji. Rząd Donalda Tuska chce umożliwić zabijanie dzieci poczętych do 12 tygodnia życia. Oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przytacza rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Podkreślono w nim, że nauczanie magisterium Kościoła jest jednoznaczne.
Nie tylko członek Kościoła katolickiego, ale każdy człowiek prawego sumienia stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od jego początku aż do naturalnej śmierci. Powołując się na encyklikę św. Jana Pawła II Evangelium Vitae, przewodniczący episkopatu zaznaczył, że w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił też uwagę, że choć w demokracji to większość podejmuje decyzje, nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości. Racja etyczna często jest po stronie mniejszości, zaznaczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Z treścią oświadczenia można się zapoznać na stronie Konferencji Episkopatu Polski. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się dziś spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Politycy omówili m.in. prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szef BBN-u Jacek Siewiera przypomniał, że inicjatywa zakłada reformę systemu kierowania i dowodzenia, wprowadzenie stałych planów obrony, przygotowanie państwa do reagowania również w warunkach kryzysu hybrydowego oraz działań asymetrycznych.
Kwestia inicjatywy ustawodawczej i współpracy przy formułowaniu tej inicjatywy z nową administracją, z nowym ministrem obrony, wicepremierem, była jednym z tematów rozmów. Pewne wnioski już zostały uwzględnione w projekcie ustawy, który zostanie wniesiony do laski marszałkowskiej. Na pozostałe uzgodnienia będziemy w trybie roboczym czekali ze strony zarówno Sztabu Generalnego, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej w możliwie krótkim horyzoncie czasowym, tak by tego procesu nie przedłużać.
Poruszono też sprawę mianowania na stanowiska dowódcy generalnego oraz dowódcy WOT, a także modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontraktów zbrojeniowych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem powiedział, że jest wspólny język w sprawach bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony uderza w podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza i wraca do raportu Jerzego Millera. Więcej Piotr Brzezina.
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk oświadczył w Sejmie, że raport Jerzego Millera powrócił na stronę ministerstwa i jest jedynym obowiązującym raportem w sprawie katastrofy smoleńskiej. Oświadczył też, że państwo musi się opierać na prawdzie. Tymczasem, jak stwierdził, podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza powstała po to, by udowodnić kłamstwo. Tomczyk krytykował również wydatki i działania tego organu. Poseł Antoni Macierewicz w rozmowie z naszą redakcją ocenił, że decyzja MON-u dotycząca publikacji raportu Millera jest przestępstwem i ma charakter polityczny.
Raport pana Millera został zdelegalizowany ze względu na kłamstwa w nim zawarte i na oszustwa, które są w nim sformułowane i nieprawdy. I to stało się już w roku 2018. Ten raport jest nielegalny. Jedynym legalnym raportem jest raport naszej podkomisji opublikowany 2 lata temu. Został teraz ukryty, dlatego że strona pana Donalda Tuska wspiera Putina i broni Putina.
W raporcie Jerzego Millera stwierdzono, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, czego konsekwencją było zderzenie zderzenie samolotu z drzewami prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji Tu-154M. Raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza kwestionuje te ustalenia. Wskazuje, że przyczyną katastrofy z 10 kwietnia nad Smoleńskiem był akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na statek powietrzny Tu-154M. Głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle, wskazano.
Sejm powołał dziś 11 członków Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Zespół ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania między innymi przez rząd, służby specjalne i policję. Chodzi o okres od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada ubiegłego roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Podczas dyskusji w Sejmie poseł Sebastian Kaleta podkreślał, że każde państwo musi skutecznie walczyć z zagrożeniami i przestępczością, a dyskredytowanie tego jest szkodliwe. Dodał, że zamieszanie wokół komisji pokazuje, że obecnie rządy boją się jej.
Robiliście wiele, żeby utrudnić opozycji uczestniczenie w pracach tej komisji. My w tych pracach tej komisji będziemy uczestniczyć. Natomiast mam nadzieję, że niezależnie od trybu jawności, niejawności niektórych czynności tej komisji, nie będziecie bali się, żeby wszyscy członkowie komisji zajrzeli w dokumentację, żeby mogli sprawdzić, co służby pisały do sądów. I przede wszystkim bardzo mnie ciekawi to, co pisała Gazeta Wyborcza pół roku temu, która odradzała wam zajmowanie się tą sprawą. Mianowicie wskazywała, że wszystkie decyzje dotyczące ewentualnej kontroli operacyjnej wobec kogokolwiek w Polsce zatwierdzają sądy. I jestem przekonany, chociaż takiej wiedzy nie posiadam, ale z mojej wiedzy i doświadczenia wynika, że jak się zajrzy w te dokumenty, to ta wasza wielka afera pęknie niczym taki nadmuchany balonik.
Przewodniczącą Komisji Śledczej do spraw Pegasusa podczas pierwszego posiedzenia została wybrana Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Do prezydium komisji weszli też Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Ślis z Polski 2050, Tomasz Trela z Nowej Lewicy i Przemysław Wipler z Konfederacji. Członkami komisji zostali z kolei Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba, Mariusz Gosek i Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości, a także Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Kolejne posiedzenie komisji planowane jest w lutym. Ma służyć ustaleniu planu jej prac, doradców oraz złożeniu wniosków dowodowych. Metropolita Utrechtu i prymas Niderlandów, ksiądz kardynał Willem Eijk, powiedział, że obecnie w życiu kościoła w Holandii uczestniczy jedynie 2,5%. Mimo to jest duża nadzieja na odrodzenie wiary. Ksiądz kardynał gościł w Toruniu. W południe sprawował mszę świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W homilii ksiądz kardynał Willem Eijk mówił o sytuacji holenderskiego kościoła. Wskazał, że w ostatnich latach wiele świątyń zostało zamkniętych, a wiara wśród katolików osłabła. Prymas Niderlandów podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji jest nadzieja na odrodzenie. W tym celu ma między innymi pomóc 3-letni projekt nowej ewangelizacji, wzbudzenia nowego zapału misyjnego w archidiecezji w Utrechcie, zaznaczył ksiądz kardynał.
We hope.
Mamy nadzieję, że pobudzimy tym zapałem ewangelizacyjnym młodych ludzi, naszych parafian, naszych diecezjan. Mamy nadzieję na to, że uda nam się rozpalić na nowo ten ogień Boży w sercu zarówno tych, którzy wciąż do naszego Kościoła przychodzą, jak również w sercach tych, którzy nigdy nie mieli okazji poznać Chrystusa.
Po Eucharystii odbyło się spotkanie z księdzem kardynałem Willemem Eijkiem w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Wczoraj metropolita Utrechtu i prymas Niderlandów był gościem rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże, deszcz ze śniegiem, we wschodniej połowie kraju również śnieg, w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie, około 3 stopni w centrum do 6 stopni na zachodzie. W Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie lokalnie minus 1 stopień. Wiatr umiarkowany na zachodzie, południu i w centrum, okresami dość silny. W porywach do 70 km na godzinę, na Pomorzu do 75 km na godzinę. Na wybrzeżu wiatr silny, w porywach do 85 km na godzinę. Wysoko w Sudetach do 130 km na godzinę, a w Karpatach porywy do 110 km na godzinę. Na barometrach jutro 1018 hektopaskali.